Z okazji 100 dni premier Tusk postanowił odwołać prezesa Glapińskiego. A jak to wpłynie na portfele Polaków i czy w ogóle wpłynie na naszą gospodarkę? O tym porozmawiam z moim gościem. Dzień dobry, Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To co, zaczynamy od rządów Tuska i 100 dni, powiedzenia co im się udało, a co nie, czy od jednak prezesa Glapińskiego?
No może zacznijmy od tych 100 dni, bo prezes Glapiński to zawsze temat rzeka.
No dobra, to bardziej na tak, czy bardziej na nie? Wykorzystali te swoje 100 dni?
Myślę, że z perspektywy społecznej jest to taka trójka z plusem. To znaczy ludzie liczyli bardzo na to, zostały zbudowane oczekiwania, że dowiezione zostanie 100 konkretów w 100 dni. Ta nazwa bardzo przykleiła się do rządu i zbudowała oczekiwania zbyt wysokie, aby je spełnić. Bo gdybym miał wystąpić w pozycji nauczyciela czy oceniającego, powiedziałbym, że w połowie września nie oceniamy wyników ucznia w całym semestrze czy w całym roku i nie wystawiamy stopnia. Możemy dawać plusy na zachętę. I uważam, że tych plusów na zachętę można rządowi dać bardzo wiele. Będę abstrahował od kwestii praworządności, ale wymiernym skutkiem tego, co rząd zrobił, na pewno jest pozyskanie dla Polski KPO. To jest wielki plus, dlatego że bez tych środków para podwyższonej konsumpcji w Polsce, z którą będziemy w tej chwili mieli do czynienia, pójdzie w gwizdek, pójdzie w import, pójdzie we wzrost gospodarek poza Polską, a nie naszej gospodarki. Mhm. Dlatego to jest takie ważne, aby to wykorzystać.
No dobrze, to ja tylko zapytam krótko, kiedy odczujemy wpływ tych pieniędzy, tego strumienia, który ma być? Jeszcze w tym roku, czy to będzie jednak odłożone na
następne? Moim zdaniem to na pewno nie będzie w tym roku. Widzę podwójny wpływ KPO na Polskę. Pierwszy to jest ten efekt pieniędzy z helikoptera. Tych pieniędzy, które zostają wydane i poprzez inwestycje różnego rodzaju realizowane w naszym kraju, poprzez zakupy w polskich firmach, poprzez płace polskich pracowników, trafiają do gospodarki i pozwalają nam wszystkim wydać więcej kasy, którą dostaliśmy w formie tego typu świadczeń. I to jest ten impuls popytowy. On jest pewnie mniej potrzebny. Druga część wydatków inwestycyjnych procentuje dopiero wtedy, kiedy ruszają te linie produkcyjne w tych halach, które dzisiaj są co najwyżej na papierze. A zatem zanim zbudujemy halę, zanim wstawimy linię produkcyjną, zanim zbierzemy zamówienia i uruchomimy produkcję, upłyną pewnie jeszcze 2-3 lata. W przypadku wiatraków na wodzie budujemy w tej chwili sztuczne wyspy, więc potrwa to pewnie jeszcze dłużej. W przypadku skrajnym elektrowni atomowej taki cykl inwestycyjny zajmuje 10 lat, więc moim zdaniem sens inwestycji jest w tym, co się stanie po jej zakończeniu. Można to porównać do rolnika, który sieje zboże. I jeżeli w tym roku nie zasiejemy zboża, to tak naprawdę zwiększymy dobrobyt. Będziemy mieli mniej pracy i więcej ziarna na przejedzenie. Mhm. Negatywne skutki będą w przyszłym roku, a ten prawdziwa korzyść z tego, że w tym roku pracujemy i inwestujemy, jest w roku przyszłym, kiedy zbieramy plon.
To jak jesteśmy przy rolnikach, no to jaka ocena za działania w sprawie rolnictwa i w sprawie całego Zielonego Ładu, no bo to tutaj urosło do rangi problemu nie tylko polskiego, ale i europejskiego.
To jest to ogromny problem społeczny, w którym pokrzywdzona jest wąska, ale bardzo silna, wokalna grupa społeczna. W Polsce rolnicy to jest ponad 7% osób pracujących, ale tylko niecałe, no, około 2,5% PKB. A zatem wydajność pracy w rolnictwie jest trzykrotnie mniejsza niż średnia w gospodarce. Za tym idą niskie wynagrodzenia i za tym idą napięcia wtedy, kiedy cykl cenowy na rynku generuje ujemną rentowność. Ja cały czas powtarzam, my powinniśmy zainwestować w infrastrukturę przeładunkową, w infrastrukturę transportową, w porty, pomóc Ukrainie eksportować ich produkty, a nie pokłócić się z nimi o te produkty. A jeśli chodzi o oparcie się o ukraińskie produkty rolne, jakby zamiast krajowej produkcji, to jestem bardzo ostrożny z dwóch powodów. Po pierwsze koszty społeczne, A po drugie, ciągłość dostaw. Żywność to jest surowiec strategiczny i musielibyśmy mieć prawdziwą gwarancję, że tych surowców w przyszłości nie zabraknie. Producentom rolnym na bazie moich kontaktów z licznym gronem przetwórców rolnych radziłbym wykazywać się większą skłonnością do podpisywania umów długoterminowych. Wtedy wahania cen rynkowych nie uderzają w producentów tak bardzo, bo ceny są zablokowane na dłuższy okres. W ten sposób jedna i druga strona tego rynku, i przetwórca, i producent składników czy produktów rolnych, mają większą przewidywalność, gwarancję ceny, żyje im się lepiej.
No dobra, to wracamy do tego gospodarczego podsumowania rządów Donalda Tuska i koalicji 15 października. Co jeszcze?
No obok tych inwestycji, bo to jest szeroki gest wobec przedsiębiorców, pokazujący również pewną przewidywalność, ja bym jednak wśród tych największych plusów rządu Donalda Tuska wymienił zwrot w polityce zagranicznej. Taka wizyta w Waszyngtonie, czy spotkanie Trójkąta Weimarskiego, europejscy przywódcy, którzy jednym tchem wymieniają Polskę i Trójkąt Weimarski jako no, krytyczną oś porozumienia w Unii, rozwiązywania sporów, tak choćby takich jak spory rolne, to jest ogromna pozytywna zmiana. To jest próba przywrócenia takiej podmiotowej roli Polski. Może nie załatwimy w ten sposób każdego interesu, który byśmy chcieli, ale po wejściu w rozmowę i poszukiwaniu kompromisów okazuje się, że z nami warto rozmawiać, bo jesteśmy 40-milionowym krajem w centrum kluczowych europejskich wydarzeń. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że rząd do tej pory nie miał szans zrealizować reform strukturalnych, tak? Ale widać, że one są w przygotowaniu. Widać na przykład, że profesor Duszczyk w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych ostro pracuje nad strategią migracyjną, która jest Polsce bardzo potrzebna, bo z jednej strony potrzebujemy tych ludzi do pracy, a z drugiej strony nie chcemy mieć w długim terminie negatywnych skutków ubocznych. Liczę na to, że w Ministerstwie Zdrowia toczą się prace nad efektywnym wydatkowaniem środków, które idą na służbę zdrowia, tak żeby pieniądz szedł za pacjentem, żeby płacić za zdrowie, a nie za operacje czy różnego rodzaju zabiegi medyczne. Widać ogromny wysiłek w ministerstwach, nazwijmy to społecznych, Ministerstwie Rodziny, ale też na przykład w nowym zupełnie Ministerstwie do Spraw Polityki Senioralnej. Myślę, że to z nazwy nie wynika, ale tam wchodzą również osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie osób seniorów i osób z niepełnosprawnościami, osób przewlekle chorych. Według moich wyliczeń, czysto gospodarczo do sprawy podchodząc, nawet nie patrząc tak bardzo na społeczne interesy tych osób, a jest możliwe, żeby 1,5 miliona osób w wieku produkcyjnym uwolnić na rynek pracy, jeżeli mądrze się podejdzie do tych ludzi. Z jednej strony bardzo to podniesie ich status materialny i ich percepcję społecznej przydatności, z drugiej strony ma szansę bardzo pobudzać gospodarkę. Wiem, że nad tym minister Okła-Drewnowicz intensywnie pracuje i to jest zupełnie nowe tchnienie w nowy pomysł na tą gospodarkę, tak, żeby nie traktować tych ludzi jak ofiar, które wymagają naszej pomocy jałmużny, tylko żeby traktować je jak cenny zasób, którego uwolnienie może być motorem rozwoju gospodarczego. No dobra, ale takie strategiczne inicjatywy bardzo trudno zrealizować i rozliczyć w 100 dni. Dlatego ja od początku nie traktowałem 100 postulatów jednej z partii koalicyjnych jako czegoś, co po 100 dniach będzie zrealizowane i może dlatego nie jestem rozczarowany. Gdybym tak traktował te zapowiedzi jako obietnice na faktyczne pierwsze 100 dni rządów, no to pewnie miałbym wiele uwag krytycznych.
No dobrze, a takie rzeczy jak podwyżki dla nauczycieli, które weszły w życie, babciowe, które ma wejść w życie niebawem i odłożenie w czasie, bo już premier zapowiedział, że na pewno nie w tym roku. Mówi się, że nawet nie wiadomo, czy w przyszłym kwota wolna podwyższona do 60 tysięcy. Jak pan to ocenia?
Wydaje mi się, że podwyżki dla sfery budżetowej 20% to było coś, co było absolutnie konieczne, bo poziom płac w sferze budżetowej urągał standardom cywilizowanym. Mogę powiedzieć, że na własne oczy słyszałem rozmowę, kiedy w jednym z ministerstw poszukiwano eksperta do wydania kilkaset milionów złotych i mogli mu zapłacić 7 tysięcy z brutto z ogonkiem. No w ten sposób nie pozyskamy najlepszych kadr do państwa, w ten sposób cierpi jakość usług publicznych, cierpi motywacja tych ludzi, którzy już tam pracują, więc to trzeba było czym prędzej zrobić. To samo dotyczy nauczycieli od przedszkola do studiów wyższych. 30-procentowe podwyżki w sytuacji, kiedy asystent profesora zarabiał 7 tysięcy złotych, a bazowe wynagrodzenie wielu nauczycieli było poniżej płacy minimalnej, no to czysta abstrakcja, tak? Więc myślę, że te rzeczy najbardziej społecznie potrzebne po prostu zostały zrobione. Co do babciowego, powiem wprost, nie jestem jakimś wielkim fanem tego rozwiązania. Wydaje mi się, że potrzebna jest raczej mądra polityka. Z drugiej strony no, ma po to rozwiązanie też pozytywne cechy, no bo ma zachęcać do pracy osoby, które do tej pory tej pracy nie podejmowały, ale myślę, że byłoby lepiej, gdyby była to część bardziej kompleksowego rozwiązania skierowanego do seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób obłożnie chorych oraz ich opiekunów.
Uważam, argumentacja była taka, że ma to uwolnić na rynek młode matki.
Właśnie, więc uwolnimy nie tylko młode matki, ale uwolnimy też babci, uwolnimy opiekunów osób niepełnosprawnych, uwolnimy opiekunów osób obłożnie chorych, opiekunów seniorów. To jest wspólna polityka, nie da się tego rozdzielić i kierować tylko do matek, bo problem jest dużo szerszy i dobra jakość usług społecznych w Polsce ma właśnie potencjał uwolnić ten zasób. A nie zapominajmy również o samych osobach obłożnie chorych, tak? W samym ministerstwie, w samym rządzie jest minister, który jest osobą przewlekle chorą, z niepełnosprawnością, a jednak jest aktywnym, twórczym i bardzo potrzebnym ogniwem w tym rządzie, więc to po prostu takie zachowania trzeba promować, a nie odkładać tych ludzi na półkę jak jakiś bezużyteczny przedmiot. Co do kwoty wolnej od podatku, uważam to rozwiązanie za systemowo błędne. W ogóle uważam remont podatków w takich pojedynczych punktach za bardzo ryzykowną sprawę. W ten sposób da się naprawiać ewidentne błędy systemu odziedziczone po Polskim Ładzie, a nie kompleksowo remontować system. Przypomnijmy, składka zdrowotna to jest 12% wynagrodzenia. Ona jest płatna od pierwszej złotówki, choćbym pracował tylko 2 miesiące w sezonie w nadmorskiej miejscowości, w której mieszkam i zarabiał w tym czasie na pół etatu 5 tysięcy złotych, to muszę tą składkę zdrowotną zapłacić, mimo że jestem daleki od kwoty wolnej od podatku. Dlatego ja bym się na przykład zastanowił nad tym, czy najpierw nie wprowadzić kwoty wolnej od zarówno podatku, jak i składki zdrowotnej, na przykład na poziomie 2000 zł miesięcznie, średnio rocznie, czyli 24 tysiące złotych rocznie, a dopiero potem myśleć o podwyższaniu tej kwoty, jeśli chcemy faktycznie zwolnić dochody tych osób najmniej zarabiających z obciążeń, no to może to byłby lepszy kierunek niż wprowadzanie 60 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku.
To jeszcze szybko wakacje ZUS-owskie, no bo jednak musimy trochę przejść do prezesa Glapińskiego. On bardzo dużo potrafi, długie potrafi konferencje prowadzić.
Wakacje ZUS-owskie, tak jak PIT kasowy dla drobnych przedsiębiorców, to są rozwiązania kierowane do szerokiej rzeczy małego biznesu. To jest raczej sygnał, że rząd będzie bardzo zwracał uwagę na potrzeby tego małego biznesu, niż realna wielka pomoc w ich finansach. Sama nominalna kwota tych wakacji kredytowych, które mają być tam rzędu 1,5 miliarda złotych rocznie, pokazuje, że jest to raczej rozwiązanie punktowe. Można na to też popatrzeć z perspektywy takiego zwykłego przedsiębiorcy, którego składki społeczne to jest 1600 zł miesięcznie, więc cała roczna korzyść dla firmy, która spełni wszystkie kryteria, to jest maksymalnie 1600 zł rocznie. A zatem no, nie mówimy tutaj o kokosach, mówimy raczej o pewnym sygnale, że firmy są dobre, potrzebne, że są krytyczne dla rozwoju gospodarczego naszego kraju, że bez nich byłby mniejszy dobrobyt i że z przedsiębiorcami trzeba rozmawiać jak z ludźmi, wsłuchiwać się w ich głosy. Sprawiedliwościowo wakacje kredytowe, wakacje składkowe postrzegam w taki sposób, że kiedy pracownik jedzie na urlop, to nie musi w tym czasie, jakby ktoś za niego płaci wszystkie te obciążenia. Ktoś, kto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i chce wyjechać z rodziną na wakacje, nie dość, że płaci za te wakacje, to jeszcze musi zapłacić obciążenia składkowe. Więc myślę, że jest to jakiś miły gest, który oczywiście nie załatwia szeregu innych postulatów. Cały sektor firm, oprócz tych małych, czy łącznie z tymi małymi, ale obejmujący również te duże firmy, na razie dostał przewidywalność, dostał dialog. Widać to było bardzo wyraźnie na przykład na pierwszym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, gdzie miejsca zajmowane w poprzednich latach choćby przeze mnie i szereg innych reprezentantów strony społecznej, pracodawców, związkowej, były teraz zajęte przez rząd, który zajmował pół stołu. To jest zupełnie inna frekwencja i zupełnie inna okazja do rozmowy niż za czasów, gdzie potrafiło na takie posiedzenie przyjść dwóch ministrów.
No właśnie, bo okazuje się, że jednym z zarzutów do prezesa Glapińskiego, zmieniając już trochę temat, jest to, że nie współpracował z rządem, a wręcz w sierpniu ubiegłego roku wprowadził ministra finansów w błąd, bo powiedział, że będzie zysk, a tego zysku nie ma i finanse państwa zostały źle zaplanowane.
No rozdzieliłbym igrzyska od merytorycznych zarzutów i błędy merytoryczne prezesa od błędów formalnych, które mogłyby uzasadniać skuteczność wniosku do Trybunału Stanu. Przede wszystkim zwróciłbym jednak uwagę, że sytuacja, kiedy prezes Banku Centralnego decyzją zwykłej większości posłów może być odsunięty od pełnienia swojej funkcji i trafić w długotrwały proces przed Trybunałem Stanu, to jest sytuacja, kiedy każdy kolejny prezes Banku Centralnego przy kruchych większościach parlamentarnych będzie się obawiał o polityczne skutki swoich decyzji. I dlatego nie jestem zwolennikiem stawiania profesora Glapińskiego przed Trybunał Stanu już teraz, bo to może wywołać takie skojarzenia ze standardami Republiki Bananowej, może również wywołać nerwowe reakcje Europejskiego Banku Centralnego, choć mam nadzieję, że nasi rządzący przetestowali tą sprawę, czy przetestują ją, zanim podejmą ostateczne decyzje w sprawie tego wniosku. Jaką zaproponowałbym sekwencję? Najpierw zmienić prawo w taki sposób, aby sam wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa NBP nie odsuwał go od obowiązków. Myślę, że pan prezydent miałby szansę poprzeć taki wniosek i to by oznaczało, że jeżeli skierowalibyśmy ten wniosek do Trybunału Stanu, powiedzmy sobie za miesiąc czy za dwa miesiące, kiedy taka prosta zmiana ustawowa przeszłaby ścieżkę legislacyjną, to prezes Glapiński pozostałby na swoim stanowisku. On merytorycznie robi w tej chwili akurat to, co moim zdaniem należy robić, czyli utrzymuje stopy na niezmienionym poziomie i tym samym dużo nie zaszkodzi przez te najbliższe miesiące, a w tym czasie mogłaby się sprawa zarzutów wobec niego przetoczyć przez Trybunał Stanu, mógłby zostać wydany prawomocny wyrok i dopiero na tej bazie mogłyby być podjęte decyzje personalne. Co do samych zarzutów merytorycznych, teza, że prezes Glapiński powinien polecieć za to, że źle zaprognozował wynik Banku Centralnego
no,
ministrowi
to jest
finansów,
jeden z zarzutów, które krążą.
Akurat ta teza jest nieprawdziwa. Ten wynik Banku Centralnego w lwiej części zależy od wahań kursu walutowego. Polski Bank Centralny jest w reżimie płynnego kursu walutowego, nie zarządza kursem walutowym, a zatem kurs walutowy jest dla niego zmienną zewnętrzną. W okolicy wyborów i po wyborach złoty się bardzo wyraźnie osłabił i to przesunęło wynik Narodowego Banku Polskiego o kwoty korespondujące z tym, co stało się w NBP. A zatem nie jest to w żaden sposób wina Narodowego Banku Polskiego. Ewentualnie winą może być to, że kiedy kurs walutowy zmieniał się istotnie, to do Ministerstwa Finansów nie trafiła aktualizacja jakiejś informacji, ale nie sam fakt, że gdzieś w lipcu czy w sierpniu NBP prognozował inny wynik.
Tutaj z tego, co ja czytam i rozmawiałem też z członkami Rady Polityki Pieniężnej, bardziej chyba chodzi o to, że prezes po prostu sam z siebie, nieprzymuszony niczym, zadeklarował te 6 miliardów, tak, które miały wpłynąć do budżetu.
Nie wiem, to już jest kuchnia relacji między Ministerstwem Finansów a Narodowym Bankiem Polskim, która dla mnie z mojej perspektywy nie jest widoczna. Gdybym ja miał się odnieść do takich faktycznych zarzutów, które można prezesowi postawić, to trzeba pamiętać, że on nie odpowiada osobiście za bardzo wiele decyzji, z którymi jest utożsamiany. Po pierwsze, część decyzji na przykład dotyczących stóp procentowych podejmowana jest przez Radę Polityki Pieniężnej i tam prezes jest tylko jednym z 10 członków. Po drugie, spora część decyzji na przykład związana z zakupem obligacji podejmowana jest przez zarząd NBP, który też jest wieloosobowy i gdzie też prezes jest jednym z członków. Dlatego trudno bardzo uchwycić takie punkty, gdzie decyzyjność prezesa była jednoosobowa, ale można ją uchwycić. No, taką dla mnie kontrowersyjną bardzo sprawą, którą komentowałem już wtedy i również przed objęciem władzy przez obecną koalicję rządzącą, to była kwestia wizyty na Nowogrodzkiej, w przeddzień ponownego wyboru na prezesa Narodowego Banku Polskiego. Taka sytuacja nie przystaje do standardów. Wczorajsze tłumaczenie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że to były spotkania towarzyskie, mogłoby się obronić, gdyby spotkania miały miejsce w kawiarni, ale jeżeli one się odbywały w siedzibie partii, która w tym czasie była większościową partią, czy dominującą partią sprawującą władzę, no to trudno nie mieć tutaj konotacji politycznych. Również szereg wypowiedzi był politycznych. Myślę, że niezależnie, ja bym nie chciał, żeby prezes Glapiński był ofiarą, która zostanie ukrzyżowana teraz za jakieś błędy, choć niewątpliwie te błędy popełnił. Wydaje mi się, że jest rzeczą cywilizowaną, żeby go po prawomocnym wyroku odsunąć od sprawowania tej funkcji, ale bez naruszania takiego dobrego wizerunku Narodowego Banku Polskiego.
Czyli podsumowując, Trybunał Stanu tak, ale na spokojnie przeprowadzony i z rzetelnymi zarzutami.
Tak.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Moim i państwa gościem w Obiektywnie o biznesie był Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP, a rozmawiał Szymon Glonek. Do zobaczenia.